To dzisiejsze zestawienie czytań bardzo jasno nam pokazuje, że jeżeli chcemy w życiu doświadczyć przemienienia, to musi być to związane z gotowością do wyruszenia w drogę, kiedy Pan Bóg nas do tego zaprasza. To pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju, pokazujące Abrama, który jest wezwany do zostawienia swojego domu, zostawienia swojego kraju i wyruszenia jeszcze w nieznane, tylko za głosem Pana Boga, jest takim obrazem życia duchowego dla każdego z nas. Każdy z nas w pewnym momencie życia musi usłyszeć od Pana Boga takie wezwanie. Idź. Idź, ja Cię wzywam. Zostaw to, w czym jesteś i pójdź do tego, do czego Cię zapraszam. Dosłownie patrząc w tekst hebrajski, znajdziemy tam taką grę słów leg, leka, co można byłoby przetłumaczyć jako idź dla siebie, ale też można przetłumaczyć idź do siebie. To wyrażenie wskazuje pewien kierunek, ale też pokazuje motywację. Już rabini żydowscy jakoś patrzyli na tę dwuznaczność tego wezwania, jakby pokazując, że z jednej strony Bóg wzywa Abrama i mówi, ta decyzja zostawienia domu, choć to jest trudne, ale będzie inwestycją w siebie. Zobaczysz, że to będzie coś, co Tobie będzie służyło. W tym sensie idź dla siebie, bo dzięki temu Ty się rozwiniesz. Ale równocześnie, tak jakby Pan Bóg mu mówił, idź do siebie, to znaczy w głąb siebie. Idź w głąb poznania siebie, idź do tego, co jest jakoś najbardziej skryte w Twoim sercu. Wejdź jak najgłębiej, bo wtedy zobaczysz, co daje Ci szczęście, co daje Ci spełnienie w życiu. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale ja mam takie przeświadczenie, że większość ludzi jednak jest bardzo mocno zorientowana na przeszłość, bo przyszłości bardzo się boi. Że nawet jeżeli jesteśmy jakoś niezadowoleni z historii naszego życia, to i tak bardzo kurczowo jej się trzymamy. Może właśnie tym bardziej się jej kurczowo trzymamy, kiedy ona jest po prostu trudna. Ona często determinuje nie tylko nasze aktualne życie, ale też naszą przyszłość. Ona determinuje nasze wybory. Mało tego, determinuje w ogóle nasz sposób widzenia siebie, nasze poczucie własnej wartości. I choć paradoks polega na tym, że właśnie przeszłość minęła i że już jest bezpowrotnie niezmienialna, nic nie możemy tam już zmienić, że jeżeli cokolwiek jest w naszych rękach, to właśnie jeszcze ta przyszłość, bliżej nieokreślona, ale ją możemy jakoś kształtować, to i tak trzymamy się tej przeszłości, żebyśmy jej nie stracili. Mimo, że ona już i tak jest poza nami. I w tym sensie jakoś już jest stracona. Trudno nam podjąć taką decyzję na przyszłość. W takim zaufaniu, trochę w ciemno, trochę właśnie w takim szaleńczym zaufaniu Panu Bogu, który zaprasza czasami nasze serce do czegoś. My to czujemy, głęboko w sercu czujemy, że Pan Bóg nas do czegoś zaprasza, ale brakuje gotowości do tej decyzji, tego kroku ryzyka, żeby zrobić jak Abraham, wstać i pójść. Bardzo mocno w mojej pamięci żyje taka historia z mojej pierwszej parafii, gdzie posługiwałem, historia z kolędy. Na kolędzie dużo pięknych rzeczy się dzieje. I było takie mieszkanie, do którego wiedziałem, że jak tam wejdę, to nie chcę poruszać trudnego tematu, bo znałem już tę rodzinę, uczyłem też ich córkę. I wiedziałem, że żyją w związku niesakramentalnym, mimo że nie mieli żadnych przeszkód do tego, żeby być małżeństwem. Postanowiłem sobie wtedy głęboko w sercu, że będę miły ksiądz, nie ruszający trudnych tematów, nie zadający trudnych pytań. Ta kolęda będzie miłym wspomnieniem w ich życiu, w przeciwieństwie do wszystkich wcześniejszych kolęd, na których na pewno padło to pytanie, a co z tym ślubem? U mnie nie będzie. I wszystko szło zgodnie z planem. Kolęda bardzo miło przebiegała. Pamiętam, było pyszne ciasto, kawa, miła atmosfera. Aż w moim sercu się zaczęło rodzić takie bardzo natarczywe, już niestety trochę podejrzewałem Pana Boga, że to jest Jego numer, takie wezwanie, zapytaj o ślub. Nie, Panie Boże. Umowa była inna. Nie ma trudnych pytań na tej kolędzie. Miła kolęda, miły ksiądz, miłe wspomnienie. Nic kłopotliwego. Zapytaj o ślub. Nie, Panie Boże. Zapytaj o ślub. No i w końcu nie w 5, nie w 10 mówię, no i co z tym ślubem? A ona wpadła w histeryczny płacz. Nie do opanowania. No i mówię, i tyle masz, Panie Boże. Miało być miło, sympatycznie i przyjemnie, a teraz rozhisteryzowana kobieta nie idzie uspokoić, nie mam pojęcia, co się dzieje, że wydawało mi się, że to może być takie trudne pytanie, no ale bez przesady. Byłem przekonany, że to jest ostatnia kolęda, którą w życiu przyjęli. Ze wspomnieniem, jak to ksiądz, który nie umie normalnie porozmawiać, tylko musi od razu ruszać z trudnych tematów. Ale jak się trochę uspokoiła w końcu, to mówi, proszę księdza, proszę popatrzeć tam na biurko. Tam leży koperta. Pierwsza moja myśl była taka, to jest taki znak, tam leży koperta, proszę wyjść. Ale nie o to chodziło. Koperta była dużego formatu, A4. I mówię, proszę otworzyć i przeczytać, co tam jest. I okazało się, że w tej kopercie były dokumenty rozwodowe, podpisane, przygotowane do sądu. Byłem zdziwiony, a oni mówią, bo w naszym życiu działo się już tak źle od paru miesięcy. Tak się nie umieliśmy ze sobą dogadać, tak się żaliliśmy. I jeszcze się wydarzyło coś bardzo trudnego, bo okazało się, że nasza córka jest śmiertelnie chora, ma guza mózgu. To jeszcze bardziej nas podzieliło. Nie umiemy jej towarzyszyć, nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. I wiedzieliśmy, że musimy coś w życiu zmienić. Wóz albo przewóz, prawo albo lewo. I zagraliśmy z Panem Bogiem w taką grę. Jak ksiądz zapyta o ślub, to będzie ślub. Jak nie zapyta na kolędzie, to się rozwodzimy i składamy te dokumenty przygotowane. I ona tak odetchnęła i mówi, ile miałam czekać na to pytanie. Dzięki Bogu zapytałem. Ale pytam jej w końcu, jeżeli tak bardzo czekałaś na to pytanie, jeżeli tak bardzo chciałaś tego ślubu, to dlaczego go nie wzięliście, nie mając żadnych przeszkód? Ona mi odpowiedziała, jak gdyby to była najbardziej normalna w świecie odpowiedź. Mówię, no bo się bała decyzji. Ktoś mi musiał pomóc w podjęciu decyzji. Pobłogosławiłem ten ślub, chyba najpiękniejszy w życiu. Mam dzisiaj kontakt z tymi ludźmi. Żyją bardzo pięknie przy Panu Bogu we wspólnocie. Mało tego, Pan Bóg im pobłogosławił też takim wielkim cudem, bo po modlitwie wstawienniczej okazało się na kolejnych badaniach, że guz zniknął u ich córki. Nie ma śladu po guzie. Nie było operacji, nie było chemioterapii. Oni doświadczyli takiego olbrzymiego błogosławieństwa Bożego, jak weszli na drogę życia z nim. Ale opowiadam tę historię przede wszystkim z tego powodu, że to byli ludzie, którzy naprawdę wiedzieli, że Pan Bóg ich do czegoś zaprasza. Naprawdę chcieli coś w życiu zmienić i nie byli zdolni podjąć decyzji. Bo tak bardzo się bali przyszłości. Co będzie po tej decyzji? Myślę, że każdy z nas jest w takim momencie, w którym Pan Bóg go do czegoś zaprasza. Może nie do tak radykalnych i tak ważnych zmian, a może jednak. Ale jest coś, co Pan Bóg przed każdym z nas otwiera. Daje jakąś obietnicę. Otwiera jakiś horyzont perspektywy i mówi ci dzisiaj, idź, wstań i wyjdź do tego. A ja się boję. A ja się boję zaryzykować. A ja się trzymam kurczowo, żeby nie stracić tego, co miałem. Bo mimo, że takie słabe, to jednak takie moje. Dzisiaj jest takie zaproszenie, żeby każdy z nas pomyślał, gdzie rezonuje to Boże wezwanie w nas. Do czego nas zaprasza? Do jakiego wyjścia? Bo jeżeli chcemy doświadczyć przemiany, to właśnie przemiana na tym polega. Że ona się dokonuje właśnie w drodze. Zobaczcie, że jak Pan Jezus przemienił się wobec uczniów na górze, to nie zatrzymał ich tam w tym doświadczeniu, ale natychmiast z nimi zszedł na dół i zaprosił ich do dalszej drogi. Zawsze przemiana będzie w drodze. Jeżeli coś ma nas zmienić, no to właśnie takie doświadczenie bezwarunkowej miłości Pana Boga. To tylko taka miłość, tylko dobroć może z nas wyłuskać dobro. To jest w ogóle charakterystyka dobra, że ono się rozlewa, że ono ma moc przemieniać i wydobywać dobro, które jest w nas utkwione, które gdzieś tkwi jako potencjał, ale sami nie wierzymy w to, że możemy ją urzeczywistnić. Nie wiem, czy czytaliście, albo przynajmniej oglądaliście jakąś kinową ekranizację powieści Wiktora Hugo Nędznicy. Już zaraz na początku tej powieści pojawia się główny bohater, Jean Valjean, który ze względu na ubóstwo, na głód w swojej rodzinie decyduje się ukraść chleb, żeby nakarmić swoje dzieci. trafia do więzienia. Potem musi wykonywać też katorżniczą pracę galernika, niewolniczą właśnie w tym więzieniu. I ten czas niewoli demoralizuje go całkowicie. On przestaje wierzyć w to, że w świecie istnieje jakiekolwiek dobro i że warto próbować być dobrym. Bo to po prostu nie popłaca. Kiedy po wielu latach wychodzi z więzienia i trafia do małego miasteczka, wszyscy z podejrzliwością na niego patrzą, natychmiast go przekreślając, oceniając. On jest jakimś złoczyńcą, bandytą, był w więzieniu. Nikt mu nie daje szansy, nikt mu nie daje pomocy. On jeszcze mocniej się utwierdza w przekonaniu, że nie ma w świecie dobra. W końcu pomocną dłoń wyciąga do niego biskup tego miasteczka, tej diecezji. Biskup, który nie tylko daje mu jedzenie, ale też przyjmuje go na nocleg, daje mu swój pokój. I wtedy ten João odkrywa, że biskup ma drogocenną zastawę ze srebra. W nocy kradnie tę zastawę i ucieka. Zostaje złapany, przeprowadzony znowu do biskupa. Ci policjanci, którzy go przeprowadzają, mówią, żeby tylko biskup potwierdził, że to zostało skradzione i czy wszystko udało się odzyskać. A biskup patrzy na tego człowieka i mówi: on mi nic nie ukradł. Ja mu to dałem. Ale zapomniał wziąć 2 srebrne lichtarze. I bierze 2 lichtarze i dodaje do kompletu. To już zaczęło pracować w tym głównym bohaterze. Ale kiedy wychodzi od biskupa, to chwilę później po raz kolejny biednemu człowiekowi kradnie pieniądze. I kiedy je ukradł, to wtedy dopiero w nim pękło coś. I wtedy do niego dotarła ta dobroć biskupa, który nie tylko nie przekreślił go, który nie tylko go przyjął do siebie, ale jeszcze mu wybaczył oszustwo, kradzież, który go nie wrzucił znowu do więzienia. I wtedy João wykrzyczał: jestem nędznikiem. I zmienił serce. Wydobyło się z jego serca znowu dobro. I cała dalsza część powieści jest opowieścią o tym, jak on to dobro zaczyna rozlewać po świecie i jak zaczyna zmieniać serca innych ludzi swoją własną dobrocią. Jeżeli coś może zmienić nasze serca, to tylko doświadczenie takiej bezinteresownej dobroci. Dobroci Boga, który jest dobry względem nas, nawet jak my jesteśmy źli. Nawet wtedy, kiedy my nie odpowiadamy dobrem za dobro. To jest ta decyzja pójścia w drogę. To znaczy taka gotowość zaufania Panu Bogu, który nigdy się od nas nie odwróci, nawet jak nam się potknie noga, nawet jak my zrobimy jakieś w życiu głupoty, nawet jak będziemy gdzieś przekonani, że nie warto być dobrym, bo to nie popłaca, to Bóg nie zrezygnuje z bycia dobrym. I ta dobroć wcześniej czy później do nas wróci. Wróci tak, żeby przemienić nasze serce. Jak ta dzisiejsza niedziela właśnie towarzyszy nam takimi dwoma motywami. Motywem gotowości pójścia w drogę i otwartości na przyszłość, ale też gotowością doświadczenia Bożej dobroci, żeby ze mnie to wydobyło. Takie dobro, które we mnie tkwi, a o którym może sam jeszcze nie wiem, albo nie wierzę, że można je urzeczywistnić. Bóg je zna i Bóg wie, że naprawdę możesz być lepszy, niż jesteś dzisiaj.